Tutaj Grzegorz Frączak i zapraszam na e-commerce'ową kawę. Podcast, który pomaga rozwijać sklepy internetowe, dostarczając wiedzy i inspiracji. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami i e-commerce menedżerami, którzy z sukcesem prowadzą swoje e-commerce'y. Pokazuję i odkrywam to, jak budują swój biznes, który jednocześnie pozwala im realizować cele zawodowe i prywatne.
Dziś moim gościem jest Wojciech Zarzeka z RGB Automatyka.pl. Firmy, która sprzedaje na ponad 100 rynków zagranicznych, ma ponad 90 pracowników i jest z Wrocławia. Wojciech jest tam od 6 lat e-commerce managerem, który odpowiada za część techniczną, ale też samą sprzedaż. Dzisiaj tematem przewodnim są dwa elementy. Po pierwsze, sprzedaż międzynarodowa. Po drugie, jak sprzedawać przez marketplace'y typu eBay albo Alibaba. Tak, dobrze słyszeliście, Alibaba. Tam, gdzie jest bardzo dużo Chińczyków i trzeba z nimi konkurować. O tych case'ach opowie właśnie dzisiaj Wojciech. Ale to nie koniec, bo z Wojtkiem tak dobrze nam się rozmawiało, że na podstawie jednej bardzo długiej i owocnej rozmowy powstały aż dwa odcinki. Premiera drugiej części rozmowy poświęconej Magento już niebawem w e-commerce'owej kawie. Dodam też tak od siebie, że jest to taka dziwna sytuacja dzisiaj, bo z Wojtkiem nie mogliśmy się przez długi okres umówić, a jak już się umówiliśmy, to wyszły dwa odcinki. Być może dlatego, że dzisiaj jest też 13 lutego. Szczęśliwy dla nas tym razem. Dzięki i zapraszam do słuchania. Cześć Wojciech.
Cześć Grzegorz.
Cieszę się, że do nas wpadłeś, a raczej przybyłeś poprzez wirtualne złącze jakimś Zoom. Powiedz mi, Wojciechu, coś krótko o sobie, żeby nasi słuchacze wiedzieli, skąd przychodzisz.
Wiesz co, no ja obecnie zajmuję się, tak jak jakby cały podcast jest o tym e-commerce'em, tak, jestem e-commerce managerem w firmie RGB Elektronika. Firma handluje częściami do maszyn i robotów przemysłowych, no a ja w tej firmie odpowiadam za rozwój tych właśnie kanałów elektronicznych, zwiększanie sprzedaży za pośrednictwem czy to naszego sklepu w oparciu o platformę Magento, czy to marketplace'ów, które też bardzo chętnie wykorzystujemy. E-commerce jest częścią naszego biznesu, dużą częścią tak naprawdę sprzedaży. Jesteśmy też firmą usługową, też naprawiamy ten sprzęt, który później sprzedajemy, więc tak w dużym skrócie tyle o mnie. Tak? Zaczynałem gdzieś tą karierę z e-commerce w 2010, więc po maturze od razu, więc trochę gdzieś tego e-commerce też łyknąłem w międzyczasie.
10 lat jednym słowem.
Tak, dokładnie.
No, więc widziałem ten wasz magazyn, na ile 2000 metrów kwadratowych, czy już więcej?
Oj, wiesz co, tak w metrach to ci nie powiem, ale tak jak jeszcze 5 czy już prawie 6 lat temu zaczynaliśmy, mieliśmy taki mały magazyn, kilka takich półek wyższego składowania, no już w zeszłym roku dobiliśmy do takiej dość sporych rozmiarów hali. Impost tam kiedyś w ogóle był, gdzie my mamy teraz halę, miał swoją sortownię, więc jakby jest co robić, tak? Jest czym handlować, no i ten sprzęt gdzieś tam się cały czas pojawia i mamy rzeczywiście magazyn sporo.
No, widać, no tutaj jak sobie tak czytam, to 90 pracowników, 98 tysięcy produktów w magazynie pojedynczych?
Tak, tak, jakby nie, jeżeli chodzi o, to jest ilość taka, którą trzymamy na stoku, indeksów mamy w tym momencie, bodajże, żeby cię, możemy mieć tak około ponad 50 tysięcy. My też wiesz, mamy taką specyficzną sytuację, że też w przeciwieństwie do innych e-commerce'ów trzymamy też na naszym sklepie produkty, które są out of stock. Tak naprawdę, żeby klient, który jest zainteresowany tym sprzętem, mógł u nas naprawić. Więc to jest taka, wiesz, gdzieś synergia tego e-commerce'u i offline'u i trochę tych usług, które też tam gdzieś są tą częścią naszego biznesu.
Czyli łączycie ten offline z online'em, tak?
Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza w takiej branży, jaką jest przemysł, ludzie jednak jeszcze nie mają takiego, wiesz, pełnego zaufania do kwestii związanych z e-commerce'em. Więc często, wiesz, zobaczą ten produkt, no ale go nie klikną, tak, nie kupią. No to też wynika gdzieś z procesów zakupowych B2B, tak, bo jak sześć osób musi, tak średnio chyba tam, jak dobrze pamiętam podanie, pięć czy sześć osób uczestniczy jakby w procesie zakupowym, no to nie jest to takie oczywiste jak w B2B, że ktoś kliknie, kupi, zapłaci i przychodzi do niego sprzęt, tylko rzeczywiście no, ten klient woli się upewnić, czy u nas jest też taka sytuacja, że dużo firmy jakby promuje, że ma dany sprzęt, a tak naprawdę gdzieś jednak dopiero go sorsują po zakupie. Więc wiesz, ludzie mają taką pewną dozę nieufności do tego, no i dzwonią, piszą, tak. Często wykorzystują maila, tak. Też po prostu pytają o ten sprzęt, pytają o rabat, tak. Bo to wiadomo, jak to w takich relacjach business to business bywa, no ten rabat gdzieś jest takim kluczem też do sukcesu.
No tak. I ciężko im nie odpowiedzieć, że Rabat to w Maroko. To się
Tak,
mówi.
dokładnie.
No tak trochę hardkorowo, ale myślę, że czasami niektórzy właściciele sklepów mają ochotę tak powiedzieć.
Tak,
No
dokładnie.
właśnie. I powiedz mi, i ty w tym sklepie teraz od tych paru lat, czym się zajmujesz?
Wiesz co,
Żebyś mieć taki.
ja tak naprawdę gdzieś startowaliśmy, tak, przebudowywaliśmy ten sklep z platformy Shopper na Magento. Więc moja rola od początku skupiała się na tym, żeby po prostu ten produkt wyeksponować, tak, żeby go pokazać i żeby powiązać produkty i sam system Magento też z naszymi wewnętrznymi systemami. Więc automatyzacja procesów, automatyzacja listowania, jakieś narzędzia, które pomagały nam wdrażać te produkty w szerszej skali, no bo też nasz biznes jest o tyle specyficzny, że my wdrażamy kilkaset indeksów miesięcznie nowych, że nawet to czasem przekracza 1000 indeksów, bo to gdzieś cały czas ten towar do nas spływa, on jest bardzo różnoraki. Więc na pewno tą implementacją jakby tych integracji z różnymi systemami. Plus później oczywiście doszedł do tego marketing, polityka cenowa, właśnie sourcing tych produktów, gdzieś tam w pewnym aspekcie, oczywiście nie operacyjny, ale gdzieś znajdywanie tych możliwości dalszego rozwoju kanałów. No i marketplace'y, bo tutaj, tak jak już w OFF-ie rozmawialiśmy, no gdzieś te marketplace'y są takim naszym jednym też z głównych kanałów e-commerce'owych. My jesteśmy firmą międzynarodową, sprzedajemy w tym momencie, jest to już 106 krajów. Tak jak dobrze pamiętam, być może jakiś nowy doszedł. Nie sprawdzałem ostatnio, więc te marketplace'y są takim fajnym wyjściem na świat i taką łatwą drogą ekspansji międzynarodowej.
Czyli wchodzicie na poszczególne rynki przez marketplace'y, tak?
Oczywiście mamy, wiesz, na naszym sklepie mamy teraz chyba 7 wersji językowych już, więc też staramy się docierać do tych klientów i staramy się też prowadzić działania jakieś reklamowe na rynkach zagranicznych. Aczkolwiek no marketplace jest taką trochę drogą na skróty, która gdzieś w krótszej perspektywie na pewno przynosi dobre rezultaty.
No właśnie, czyli wychodzicie przez marketplace, czyli szukacie marketplace'u w danym kraju, na przykład wybraliście sobie, nie wiem, Afganistan to może zły
No,
przykład,
Afganistanu
ale.
jest zakaz wywozu, więc wiesz, tu nie ma, tu akurat tu prawo nas ogranicza.
Tak, albo Kazachstan, albo nie wiem, Indonezja. Szukacie tam po prostu, nie wiem, jakiegoś marketplace'u, gdzie możecie własne produkty wystawić, tak?
Wiesz co, no to nie jest takie proste, bo tak
Okej. Okay.
naprawdę rzadko kiedy te marketplace'y takie bardzo lokalne, my nie celujemy w taki mocny lokal, tak? Mieliśmy parę takich prób, aczkolwiek wolimy te marketplace'y takie o zasięgu międzynarodowym, gdzie ten klient, którego my nie jesteśmy w stanie sobie zdobyć reklamą czy, nie wiem, pozycją w SEO, on jest w stanie tam wejść i jakby znaleźć nas w tej takiej ogromnej bazie światowej, tak? Więc dlatego między innymi eBay, tak? Gdzieś
Okej.
dlatego ta Alibaba, która teraz się u nas pojawiła, tak, jako
Czyli
taka
jesteście
nowość.
na Alibabie.
Tak, jesteśmy na Alibabie.
No zobacz, Chińczycy, myślałem, że tylko Chińczycy sprzedają na Alibabie.
Nie, też Europejczycy sprzedają. W ogóle to jest co ciekawe, dla Indii to jest bardzo duże takie źródło pozyskania. Właśnie Hindusi bardzo dużo kupują na Alibabie. Tak jak rozmawiałem z naszymi chińskimi partnerami, no to oni głównym odbiorcą ich produktów z Alibaby jest rynek indyjski, więc to też gdzieś tam w sobie funkcjonuje.
No właśnie, bo tak teraz sobie uświadomiłem, że tak mi brakło. Co wy tak naprawdę sprzedajecie? Bo wy sprzedajecie elektronikę, automatykę, ale nie taką powszechnego użytku, tylko do jakichś maszyn, tak?
Tak, wiesz co, no, to jest taka dziedzina, z którą niewiele osób ma styczność, tak? Czyli właśnie te fabryki, Tak naprawdę my handlujemy, są dwa główne typy, tak? Są maszyny i roboty, które jakby gdzieś tam napędzają całą światową gospodarkę. No i my jakby sprzedając te produkty dbamy o to, żeby te maszyny i czy te roboty funkcjonowały tak jak należy, tak? Czyli jest awaria, klient poszukuje jakiegoś sprzętu, my mamy ten sprzęt, wysyłamy, tak? Czy to jest, nie wiem, Indonezja, czy to jest Peru, tak? I ten klient dostaje ten sprzęt i jego jakaś maszyna X zaczyna na tym sobie funkcjonować. Więc no na pewno nie jest to produkt, który, nie wiem, wstaniesz rano, tak? I pomyślisz, że chcesz go mieć do domu i sobie go kupisz. Ja zawsze powtarzam, że to jest o tyle trudne, e-commerce w tym kontekście jest o tyle trudny, że tutaj masz problem z wygenerowaniem potrzeby zakupowej. My oczywiście staramy się gdzieś to dywersyfikować, też wprowadzamy produkty takie eksploatacyjne, które się zużywają, które jakby ludzie mogą kupować w trybie ciągłym, ale ten nasz główny core biznesu jest taki, że jeżeli gdzieś na świecie jest awaria, w dowolnym kraju, no to my, naszym obowiązkiem jest to, żeby ten klient dowiedział się, że my to mamy, tak, i to od nas po prostu kupił.
I robicie to przez marketplace, bo tak sobie pomyślałem, że jak jestem takim, nie wiem, właścicielem fabryki albo inżynierem, który odpowiada za działanie robota, to chyba bym nie szukał tego na eBayu czy na Amazonie.
Wiesz co, no i to jest taki paradoks, bo tak naprawdę jak na przykład Allegro nie rozwinęło tej kategorii przemysłowej, ona jest taka po macoszemu trochę potraktowana, tam jest parę tych kategorii, ale one nie funkcjonują, to na przykład eBay, kategoria przemysłowa jest bardzo silnie rozwinięta. Oni tam widać, że mocno stawiają jakby na ten rozwój właśnie sprzedaży takich rzeczy business to business i właśnie rzeczy czy części do maszyn. Są naprawdę specjalne kategorie do najmniejszych komponentów dedykowane na eBayu bodajże 2 lata temu. Oni zrobili taką bardzo szeroką akcję zmiany tych kategorii, je silnie rozbudowali. Więc to też jest taki, to jest ciekawy temat, tak? Więc ten eBay wydaje mi się, że na przykład dla takiego zagranicznego klienta czy amerykańskiego on będzie raczej głównym takim źródłem poszukiwań tych sprzętów, tak? Zwłaszcza, że wiesz, tego nie szuka ten człowiek, który gdzieś tam przy tym robocie pracuje, tak? On to zleca na przykład do działu sourcingu, tak? No i tam po prostu ludzie czeszą internet i szukają tego jedynego sprzętu, który gdzieś tam jest właśnie u nas we Wrocławiu.
Okej. Nie, bo tak ciekawe jest to, że powiedziałeś, że eBay poszedł w tą przemysłówkę, czyli tak jakby stwierdził, że nie będzie walczył bezpośrednio z Amazonem, innymi lokalnymi marketplace'ami jak Allegro, z którym przegrał w Polsce, tylko
tak.
Pójdzie w specjalizację, w swoją niszę, czyli przemysł.
Tak, no tam, wiesz co,
nie ma konkurencji.
No na ten moment, tak szczerze mówiąc, dlaczego na przykład wybraliśmy Alibabę jako taki kolejny kanał? Bo oni też te kategorie przemysłowe silnie wspierają, tak? No Chiny są gdzieś tam tym głównym eksporterem na świecie i dużo części czy dużo komponentów jest tam produkowanych. Więc oni też jakby to czują i te kategorie związane z przemysłem tam też są dość silnie rozwinięte. Tak? I wiesz, zastanawiałem się nad różnymi marketplace'ami, jak już sobie o tym dyskutujemy, tak? Nad, nie wiem, niemieckim Realem, nad francuskim Carrefourem. No i możesz tam wejść z tym produktem i rzeczywiście znajdziesz tam pojedyncze sztuki takich produktów, gdzie ktoś zaryzykował i tam po prostu wszedł, no ale nie masz kategorii, tak? Wystawiasz to, nie wiem, w elektronika inne, tak? No i to jest taka, wiesz, kategoria, która, no może ktoś na to trafi, może nie trafi, tak? No i tak zastanawiałem się, czy w ogóle ten niemiecki klient, tak jak zapytałeś, on się w ogóle zastanowi, czy on może wejść na Real.de, no i jakby tam znajdzie produkt, chociaż tu jest też druga jakby strona medalu i tak naprawdę ja rozważałem to bardziej pod kątem tego, żeby ten Real się pozycjonował na nasz produkt. Czyli po prostu, żeby ta taka silna marka po prostu była tam obecna i ten nasz produkt po prostu trochę podpromowała też jakby tym, że są duzi na danym rynku.
No, okej. Okay. Czyli jesteście w sumie na takich dwóch dużych portalach, czyli eBay i Alibaba. Jakieś jeszcze
teraz,
dodatkowe?
Wiesz co, teraz jesteśmy na eBayu i Alibabie, jesteśmy też na Allegro, no to już tak bardziej patriotyzm lokalny działa, chociaż tam jakichś no, wielkich sum z tego nie ma, bo tak jak mówisz, no tak jak ty wyszedłeś z założenia, że ludzie tam nie szukają, no to w Polsce jednak dalej to Allegro nie jest gdzieś pierwszym wyborem w poszukiwaniu tego sprzętu przemysłowego. Zresztą mieliśmy taki krótki romans też z takim ukraińskim marketplace'em, który się nazywał Prom.ua. Bo też jakby interesował nas przez pewien czas rynek wschodni, tak, czyli właśnie Ukraina, Rosja, Kazachstan. bo oni jakby są zagregowani na tym promie i tam ich, przez to ich można łatwo wyszukać, zwłaszcza, że no wiesz, tutaj już dochodzi kwestia różnic w alfabecie, tak?
Tak.
Więc tutaj no, pojawiają się pewne problemy, których nie przeskoczysz, jeżeli rzeczywiście w to nie chcesz mocno zainwestować. Więc to na pewno też gdzieś nam chodziło po głowie. Ja też rozważałem właśnie ostatnio południowoamerykańskie marketplacy. Wiesz, nie pamiętam teraz, jak się ten marketplace nazywa, ale jest taki bardzo duży brazylijski marketplace, który jest top 10 w ogóle pod kątem wizyt. I rzeczywiście, jak tam wchodzisz, to wyświetla ci się cała lista krajów, wszystkich krajów z Ameryki Południowej, które możesz sobie wymarzyć. I paradoksalnie jest tam trochę przemysłowych rzeczy, no ale szczerze mówiąc, jeszcze się nie odważyłem tam postawić tego kroku, no bo to wiesz, logistyka trochę burzy temat, tak? No bo to jednak,
Do Ameryki, tak?
Tak, jeżeli
Pewnie.
klient ma gdzieś tam zapłaci za ten ship, nie wiem, połowę wartości sprzętu, a czasem tak się zdarza, no to jest jednak taka bariera psychologiczna nie do przeskoczenia. No i tam w Ameryce Południowej też są problemy z celnikami, ale to jest w ogóle
Oddzielna historia.
osobna dyskusja. Tak? Brazylijscy celnicy to są moi ulubieni celnicy. Także.
Rozumiem, że wysyłacie pomimo to do Brazylii.
Wiesz co, tam jest taki problem, że my musimy silnie weryfikować przed wysyłką, czy wysyłamy do osoby prywatnej, czy do firmy. Bo wiesz, w tych krajach takich właśnie azjatyckich, czy południowoamerykańskich, tam ta jakby taka etykieta biznesowa, tak? Czyli urzędy skarbowe, wszystko ma być
Tak.
idealnie na fakturę, no jeszcze nie jest taka mocna, tak? Więc tam, jeżeli nie wiem, gość chce coś kupić, ma firmę, no to czasem zamówi też na siebie, tak? Zapłaci sam i gdzieś później jakoś to oni sobie rozliczą. No a na przykład, jeżeli już rozmawiamy o Brazylii, no to tam jest taki problem, że po prostu do osoby prywatnej celnicy sprzętu, który ma przeznaczenie stricte przemysłowe, nie są w stanie po prostu wydać. No i
Okej.
te paczki gdzieś też do nas wracały. No i musieliśmy po prostu podjąć takie działania mocnej weryfikacji tych kontrahentów, czy oni są osobami właśnie prywatnymi, czy są firmami. No oczywiście zawsze to robimy. Najczęściej ktoś powie tak, że jestem osobą prywatną, kupiłem, no to wtedy po prostu informujemy go, że nie ma szans. Często się wtedy firma znajduje, tak, która po prostu jakby, czy on może zapomina, tak, o tym, że on ma w tą firmę. Nie wiem, to naprawdę są takie ciekawe tematy.
To jak jesteśmy przy tych marketplace'ach, to co powiesz o eBayu? Jak się z nim współpracuje na tych różnych rynkach?
Wiesz co, eBay bardzo fajnie ewoluował, bo oni w pewnym momencie, no polski sprzedawca ogólnie i tak ma trudno, tak? To znaczy trudno, ma trudno i łatwo, tak? Na przykład pod kątem, nie wiem, możliwości uczestnictwa w takich programach, takich, które, nie wiem, jest coś takiego jak na przykład eBay Plus na niemieckim eBayu, który przy założeniu, że przyjmujesz zwroty dłużej, tak, masz gwarantowany zwrot pieniędzy, wyżej ci pozycjonują, jesteś tam, wiesz, możesz z bocznego paska parametrów sobie wybrać aukcję właśnie z tym eBay Plusem. No ale żeby być w eBay Plusie, trzeba być niemieckim sprzedawcą. No więc już tam gdzieś ten polski i musisz mieć firmę zarejestrowaną w Niemczech, musisz mieć adres do zwrotu w Niemczech i jakby wszystko musi się odbywać przez Niemcy. Więc no tutaj jesteś dyskryminowany trochę na starcie. Bo nie możesz brać udziału, nie dostajesz na przykład zniżek na prowizję, to też jest ciekawe. Tak naprawdę
Wow.
oni oferują, jak jesteś najlepszym sprzedawcą, do 20% zniżki, no ale przez to, że masz właśnie firmę zarejestrowaną w Polsce, tak, i ten sklep tam prowadzisz, no to nie, tobie się nie należą te zniżki, tak.
Okej.
Ale jest też druga strona, no bo na przykład eBay silnie mimo wszystko stara się w tych polskich sprzedawców tak zaktywizować. No i też dają bardzo duże możliwości darmowego wystawiania aukcji na różne rynki, więc to też
Tak.
jest tak naprawdę spora oszczędność. Tak? Stawiasz sobie mega sklep, on kosztuje załóżmy 1000 zł na miesiąc, bo tyle kosztuje, no i po prostu jesteś w stanie wystawić darmowe aukcje na Hiszpanię, na Włochy, na Wielką Brytanię, właśnie na Niemcy też. Więc to jest też taki jakby no bonus dla Polaków. No, a eBay sam w sobie, no tak naprawdę powiem ci, że taka trudna miłość bardzo jest w przypadku tego eBaya, bo na początku, jak właśnie zaczynaliśmy, no były problemy, tak? Bo wiesz, nasz sprzęt też ma to do siebie, że na przykład klient, nie wiem, ma awarię, no i on stwierdza, że to jest zepsute, tak? No a czasem się okazuje, że źle zdiagnozował, co ma uszkodzone. No i wiesz. I po prostu wtedy on zakłada ci sprawę o zwrot, że sprzęt nie działa. No ty jesteś pewny, że działa, bo ty go testowałeś, masz nagranie, że on działa, tak? No ale z supportem eBaya, który odpowiada takimi czystymi frazesami, wiesz, jakimiś szablonami wiadomości, i zanim się dobijesz do kogoś, kto ci odpisze rzeczywiście jako człowiek, no to można się przejechać, zwłaszcza, że oni no, mają tą silną politykę taką jakby zapobiegania takim sytuacjom. No i tam jak masz parę takich wpadek, a jakby my nie bazujemy na skali, bardziej na wartości produktu, więc my sprzedajemy mniej, ale drożej, no to parę takich przypadków, no i możesz jakby zakończyć swoją działalność na eBayu, więc to był taki duży problem i no musieliśmy się dogadywać z klientami, prosić o anulowanie tych jakby spraw, tak, jakoś załatwiać te sprawy i mocno tak elastycznie działać w tym temacie. Ale chyba w zeszłym roku, albo jeszcze wcześniej, eBay stworzył zespół do spraw obsługi jakby klienta takiego VIP, to się nazywa VIP Merchant Support. No i my na szczęście się gdzieś zapaliśmy się w tą taką rangę VIP-owską. No i od tamtej pory jest naprawdę super, tak? Mam swojego opiekuna konta, on jakby w przypadku jakichś problemów, które mamy, bardzo nam pomaga. No i tu pozdrawiam Dominika, jak słuchasz, to dzięki za
To
pomoc.
Polak?
Tak, Polak. Oni bazują w Irlandii, ale ogólnie pracują tam Polacy.
Okej, czyli mówisz niełatwa miłość z tym eBayem,
Tak,
tak?
zdecydowanie.
A powiedz mi, a jak wchodziliście na eBaya, czyli tłumaczyliście te swoje opisy produktów na każdy język, czy to...
Wiesz co, my jakby bazowaliśmy na naszym sklepie, my gdzieś nie wystawiamy tych aukcji ręcznie, tak, tylko je listujemy za pomocą odpowiedniego modułu. I mieliśmy już przygotowane opisy po angielsku, bo mieliśmy angielską wersję językową sklepu. Mieliśmy też niemieckie opisy, więc gdzieś tam te dwa języki na tego eBaya wypychamy i staramy się utrzymywać te aukcje w tych językach.
Okej, czy jak jesteś w Hiszpanii, to masz po angielsku opisy
Wiesz co,
aukcji?
tak, na ten moment tak. To też kwestia, wiesz, specyfiki. My nie piszemy, nie wiem, super świetny telefon, iPhone 6, zamów dostaniesz jutro, tak? Tylko gdzieś ważna jest ta specyfika, ten model, tak? Więc tu trochę ta bariera taka językowa też no, odpada, tak? Bo oni wyszukują rzeczywiście po cyfrach czy literach arabskich, tak? Szukają jakiegoś konkretnego modelu, no i ten tytuł w tym języku nie jest aż taki ważny, aczkolwiek, no, to słusznie zauważyłeś, teraz będziemy się starali hiszpańską wersję wprowadzić, bo też czujemy, że po prostu właśnie czy ta Ameryka Południowa, o której zaczęliśmy rozmawiać, czy sama Hiszpania, jednak oni mają czasem problemy językowe, więc tam
Tak.
trzeba będzie do nich dotrzeć w ich języku.
A dużo macie konkurencji przy takiej specyficznej branży?
Wiesz co? Jest sporo. Jest sporo firm niemieckich, które zajmują się jakby podobną tematyką. Jest dużo firm amerykańskich, tam też ten rynek, bo on to jest największy przemysłowy rynek i tak naprawdę tam on jest silnie obłożony przez tych lokalnych sprzedawców. W Polsce, jeżeli chodzi o taki e-commerce, który się zajmuje właśnie handlem tymi refabrykowanymi częściami, bo to też nie wspomnieliśmy, ale my sprzedajemy też urządzenia używane. Nie sprzedajemy tylko nowych produktów, tylko właśnie większość tej sprzedaży to są takie produkty, które my odnawiamy i sprzedajemy.
Czyli te 90 parę tysięcy produktów to jest odświeżanych przez was, tak?
Tak. Tam dużo, dużo jest też część nowa, ale jednak gdzieś tym korem naszego biznesu jest taki właśnie produkt refabrykowany.
Czyli tańsze niż oryginalne, rozumiem, tak?
Tak, tańsze niż oryginalne i znaczy tańsze niż oryginalne. Wiesz co, to jest też taka specyfika, że tego produktu nie ma. My
Okej. Okay.
handlujemy często produktami, które na przykład, nie wiem, ostatnio się śmialiśmy, znaleźliśmy produkt na magazynie Made in West Germany jeszcze. Więc wiesz, tu gdzieś ten wiek tych produktów też jest różny, tak? Zdarzają się, nie wiem, 10-letnie produkty, 15-letnie. Ich nie wspierają już producenci w żaden sposób, ich się nie da kupić nowych, więc jakby ten rynek funkcjonuje tylko i wyłącznie na tych sztukach używanych.
Okej, czyli trochę jak z komputerami poleasingowymi, jeśli mogę tak to porównać.
No, trochę tak.
Ale bardzo specyficzny, czyli wy z jednej strony musicie się specjalizować, żeby zdobyć te używane produkty, czyli
Tak,
polujecie na
dokładnie.
różne okazje i wyprzedaże garażowe.
No, tak wiesz, z garażu tego nie wyjmiesz, chyba że ktoś, nie wiem, sobie miał maszynę do obróbki metalu w swoim garażu, to musiał mieć duży
Tak.
garaż.
No.
Tak, no ale szukamy tego produktu i po prostu staramy się jakby uzupełniać te stany i mieć to, co być może rynek będzie pożądał, tak? No bo to też jest takie zawsze jest to ten znak zapytania, tak? Czy ten produkt na pewno jest tym, co będzie się sprzedawało. No i dlatego między innymi te rynki, tak? Różne. Bo masz też taką, w przemyśle istnieje taki podział jakby trochę regionalny, że nie wiem, w Azji czy w Stanach używa się dużo produktów japońskich, gdzie w Europie ich używa się zdecydowanie mniej.
Tak.
Więc też wiesz, ta dywersyfikacja tych kierunków właśnie też z tego wynikała, że my mamy dość spory stok różnych produktów i tych japońskich, i tych europejskich, więc gdzieś staramy się dotrzeć do tego rynku, który akurat na to będzie miał zapotrzebowanie.
No tak. Czyli coś byś jeszcze opowiedział o tym eBayu, bo tak mówisz, trudna miłość. Z jednej strony łatwy dostęp do rynków, dużo ludzi tego szuka. W twojej specyfice branży okazuje się, że część produktów konkurujesz bezpośrednio ceną, bo każdy ma swój model, trochę jak z używanymi samochodami.
Wiesz co, tu się nie zgodzę, tak? Bo to jest
Tak?
jakby tak, to jest temat inny właśnie. My staramy się, większość rynku myśli tak, jak powiedziałeś, tak? Czyli konkuruje gdzieś tą ceną, no my staramy się jakby mimo wszystko budować tą wartość dodaną, tak? Nie wiem, oferujemy 2-letnią gwarancję, co jest bardzo rzadko spotykane. Tak? My się nie boimy tych sprzętów, odnawiamy je, jesteśmy ich pewni, więc jesteśmy w stanie tą gwarancję zaoferować, przy czym konkurencja oferuje nam 14 dni, miesiąc, tak? Czyli takie gwarancje w ogóle rozruchowe.
O.
Więc tym na pewno się staramy wyróżnić na tym rynku. No i plus kwestia samej logistyki w transporcie, tak? No my nie wysyłamy paczką pocztową, tak? I być może tam za 18 dni ją dostaniesz i twoja fabryka ruszy z powrotem, tak? Jeżeli nie,
To takie
jeżeli nam
milionowe
jest.
straty przy
No
fabryce.
dokładnie, dlatego wiesz, to jest też taki właśnie pewna specyfika tego, co my robimy i. Tu jeżeli fabryka stoi, tak, to jakby nie ma żartów. To ten sprzęt musi zostać na następny dzień dostarczony, albo nie wiem, czasem wysyłamy dedykowanych kurierów, tak? Że zdarzało nam się nieraz jeździć, nie wiem, do Danii, na przykład do Niemczech. Więc tutaj gdzieś wsadzamy sprzęt człowieka i on po prostu jedzie i zawozi, tak? No bo to, tak jak wspomniałeś, no te straty w fabrykach są bardzo, bardzo duże, tak?
No i duża potrzeba ci się nie. Nieważna cena przy wieście, bo tu są dużo większe straty.
No tak,
No to tak.
to też jest taki właśnie ciekawy aspekt tego, że tutaj możesz konkurować tym czasem, tak? I tutaj, wiesz, w B2C rzeczywiście też możesz konkurować czasem, tak? Jak ktoś ma, nie wiem, tą samą cenę, a książkę chce bardzo przeczytać i dostanie ją na drugi dzień, albo dostanie ją za 2 dni, no to prawdopodobnie zdecyduje się na ten jeden dzień. Ale u nas, no po prostu to ten czas jest walutą i to taką ciężką walutą.
No ja się tu nie zgodzę z tą książką, bo czy książkę przecież zacznę czytać jutro, czy za 2 dni, to nie wiem, co to by musiała być za książka, albo
No to.
jakim geekiem technologicznym, albo książkowym musiałbym być, żeby mi tak bardzo zależało. Natomiast jak fabryka stoi i 100 pracowników nie ma co robić, no to jest prawdziwy ząg.
No
No
dokładnie, dokładnie.
więc...
Więc my jakby wiesz, my operujemy gdzieś na tej płaszczyźnie, o której wspomniałeś, tak? Czyli no jest ciśnienie. Także to
Jest
jest taki
ciśnienie.
e-commerce, tak jest zakup, widzimy ekspres, no zawsze jest lampka, wysoki priorytet, no i staramy się ten sprzęt, nieważne gdzie, ale wysłać, tak? Gdzie tam sobie klient tego zażyczy.
A na Alibabie jakie masz wrażenia? Jak wam się
Wiesz
pracuje?
co,
Bo to pewnie inny rynek kompletnie.
no Alibaba to jest taki eksperyment w pewnym stopniu, tak? Bo szukaliśmy takiego marketplace'u, który właśnie, tak jak już wspomnieliśmy, będzie oferował te kategorie przemysłowe. No i weszliśmy tam, ale w sumie nie mieliśmy, wiesz, nie mieliśmy oczekiwań jakichś, nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, tak? No bo to też nie zbadasz
Tak.
tak naprawdę gdzieś jeszcze pod kątem tego naszego produktu, jaka tam może być reakcja. Oczywiście, wiesz, zweryfikowaliśmy, że rzeczywiście te produkty tam są, tak? Że one się sprzedają, tak? Że są duże sklepy, które też operują z tym produktem. No i na razie ta Alibaba jest takim dalej jakby w fazie eksperymentalnej, tak? Jest bardzo dużo zapytań, ale często jakby, no rzadko one się kończą jakby sukcesem, tak? Czyli jest dużo leadów, ale takiej no niskiej jakości. Też ogranicza nas trochę prawo, wiesz, bo często, nie wiem, pytają nas o coś ludzie, załóżmy z Iranu, tak? Do którego my nie wysyłamy paczek, tak? Z Pakistanu, do którego też nie wysyłamy. Właśnie z tych takich miejsc, no które jakby to są kwestie związane z bezpieczeństwem, tak? My po prostu zdecydowaliśmy się, że nie będziemy realizować wysyłek na te rynki. A ci ludzie tam są, jakby, no to jest ten ich eBay, tak? Czyli oni jakby no nie mają dostępu do tego głównego jakby portalu takiego, więc szukają
Tak.
na tej Alibabie i starałem się tam gdzieś ten produkt sobie pozyskać. No i tak na razie powiem ci, że leady są takie dość niskiej jakości. To jest jednak taki Wydaje mi się, że rynek azjatycki to jest rynek taki, rynek relacji. I tam rzeczywiście, jeżeli nie masz takiego partnera lokalnego, który jest w stanie, który ma obeznanie takie silne,
Tak.
rynkowe, wewnętrznie, no to będzie ciężko. Ale nie poddajemy się, wystawiamy. No tu największym takim problemem dla nas było, wiesz, przeniesienie tych naszych tam 20 kilku tysięcy produktów na tą Alibabę. Wiesz, optymistycznie podeszliśmy do tematu, że jest importer, tak? Jak jest importer, to już w ogóle jest wspaniale, tak? Będziemy sobie mogli zaimportować produkty, no ale się okazało, że importer limitowany do 50 pozycji, tak? No więc gdzie...
Poważnie?
Tak. Więc wiesz, to klepanie, robienie tych Exceli, czy tych CSV z tym wrzutem, tak? Potem okazuje się, że nie możesz sobie schostować zewnętrznie zdjęcia, tylko że musisz zdjęcie mieć schostowane na Alibabie, tak? Więc początkowo to nas dość silnie zaskoczyło. Więc musieliśmy jakby wprowadzić taki plan awaryjny i wdrożyć takie zdjęcie zbiorcze, nazwijmy je, tak, żeby w ogóle coś tam zacząć działać. No a potem gdzieś też z wykorzystaniem narzędzi IT zautomatyzowaliśmy jakby proces, tak? Czyli takie można powiedzieć, że zrobiliśmy bota, tak, który nam te zdjęcia tam
Klika i ten.
sukcesywnie dodaje i gdzieś. I rzeczywiście, no, po dodaniu zdjęć. No to zresztą jak w każdym e-commerce, no gdzieś ten współczynnik tych przychodzących klientów też wzrósł. No ale
Okej.
Alibaba naprawdę ciekawe miejsce, aczkolwiek nie wiem, czy będziemy, wiesz, też kontynuować gdzieś to w przyszłości. To też musimy sobie to przeliczyć i zobaczyć, jaki jest stosunek i nakład pracy do tych efektów, które ono daje.
A kiedy startowaliście z Alibabą?
Wiesz co, to jest całkiem świeży temat, bo wystartowaliśmy chyba w listopadzie.
Okej,
Czy
okay. A mamy luty, czyli.
w grudniu nawet, co jest to właśnie tak, to trwa już 3 miesiące. No więc jest już trochę, no ale na razie jest taki, to jest umiarkowany sukces, o tak to nazwijmy dyplomatycznie.
Okay. No, ale każdy marketplace ma swoje algorytmy pokazywania poszczególnych
Tak.
produktów. I każdy serwis pewnie się specjalizuje w tym, że klient w jakiś sposób szuka tych produktów, czy analizuje, kupił tego dostawcę albo tego. I trochę już powiedziałeś, że macie tą gwarancję 24-miesięczną, szybko realizujecie. Czy coś jeszcze wchodzi u was w grę, że klienci wybierają was, a nie kogoś innego?
Wiesz co, no na pewno kontakt, tak, i możliwości jakby skontaktowania się z nami. My jakby reagujemy od razu, tak, mamy gdzieś narzędzia helpdeskowe, systemy SLA, które też nam pozwalają tego klienta obsłużyć szybko. Zwłaszcza w tej branży, w której liczy się czas, tak? To tu wydaje mi się, że też jesteśmy do przodu, jeżeli chodzi o tą branżę. Czy coś jeszcze? No, wiesz co, no, sama kwestia właśnie tych wysyłek na cały świat, bo to też jest takie, to
Tak.
nie wszyscy to realizują, tak? Więc my jakby nie ograniczając się do konkretnych rynków, czyli nie wiem, nie wystawiamy aukcji na eBay i nie ograniczamy aukcji tylko na wysyłkę do Niemiec. Też zyskujemy automatycznie przewagę, bo no, ten klient z tego odległego kierunku jest w stanie, wie ile zapłaci, tak? Też jakby nie staramy się wymyślać tych cen, tylko rzeczywiście one są takie, jak są, tak? No i po prostu to też wydaje mi się kolejną taką przewagą, tak? Czyli po prostu to takie szerokie dojście do różnych grup klientów z różnych krajów.
A testujecie, jakie, co musi być na aukcji, żeby była większa sprzedaż danego produktu? Wygląd, zdjęcia, opisy?
Wiesz co, tak, i tu jest właśnie taki kolejny jakby paradoks tej branży, bo to tak, wiesz, będziemy mówić dużo o
Tak?
branży, bo ona jednak jest
Tak,
taka
tak.
nieznana, że ja tak empirycznie stwierdzam, że klienci nie czytają opisów.
Okej. Okay.
Nie ma szans, że oni czytają te opisy, oni wchodzą, widzą tytuł, jak tytuł im się pokrywa chociaż w 50% z ich oczekiwaniami, widzą zdjęcie, tak? To też, wiesz, dochodzi do śmiesznych sytuacji, bo my bardzo silnie postawiliśmy na zdjęcia. I tu też jesteśmy takim, no, nie ma drugiej firmy, która jakby realizuje zdjęcia produktów tej jakości co my, tak? Mamy cały dział związany właśnie z fotografią produktową, tak? Mamy swoje studio foto, więc wszystkie te silniki, te ciężkie rzeczy tam klepiemy im zdjęcia. No i tak naprawdę ludzie nie ufają nam przez to, że mamy za dobre zdjęcia. Wiesz, i
A
to jest taki paradoks i zawsze jest
ze stoku zdjęcia.
hello sir, please send real photo of the device, nie? I wiesz, i on oczekuje, że ty mówisz te rzeczywiste zdjęcia, no a ty mówisz, proszę pana, ale no to jest rzeczywiste zdjęcie, tak? Tak ten produkt wygląda na naszym stoku, no i to jest takie, to jest zabawne, tak? I dlatego jakby wracając do tego tematu, tych takich przewag właśnie, czy tytułem, czy opisem, no ja uważam, że większa część tych klientów gdzieś te wpisy, wiesz, ignoruje, skupiają się, no i to jest też minus tych marketplace'ów, tak? Oni się skupią na tym, że ile ty masz czasu na zwrot, ile kosztuje wysyłka, no a ten opis, czyli ta wartość dodana firmy, no jest gdzieś tam taką kwestią drugorzędną, tak? Starałem się oczywiście gdzieś podkreślać to, tak, robić jakieś, nie wiem, subtitle i podkreślać ten temat związany z gwarancją, no bo jakby w samym opisie, na przykład w samym tytule aukcji nie możemy napisać, tak, że gwarancja dwa lata, no bo to jest jakby zabronione i serwis, załóżmy eBay czy Alibaba, w ogóle Alibaba jest tak, taka dygresja, ma strasznie rozwinięte algorytmy weryfikujące jakby to, co dodajesz. No i jeżeli tam cokolwiek im się nie spodoba, dodasz jakąś frazę z tych listy zakazanych, czy właśnie gwarancja, czy jakiekolwiek słowo kluczowe, te algorytmy są tak doskonałe, że wyłapią zasadniczo wszystko, tak? Czyli nie możesz już stosować żadnych takich wymyków staroszkolnych, tak? Czyli nie wiem, napisać sobie, nie wiem, free shipping, tak? Fast shipping, bo to od razu jest jakby dyskredytowane.
Nie możesz takich?
Nie, 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 nie ma szans.
A to gdzie musisz... Czemu nie można o tym pisać tak z ciekawości? Bo
wiesz co, nie, nie, tu chodzi bardziej o tytuły. Jak wiesz, chcesz sobie podbić w tytule i dodać jakieś takie właśnie frazy, która podkreśli twoją wartość dodaną, to nie możesz tego robić, jakby jest zakaz i, no i nie wejdziesz z takim tytułem. Tak? To...
Okay. Na przykład jak kupuję komputery podleasingowe, no to na Allegro na przykład często piszą 24 GW albo...
No tak, tak i wiesz, na Allegro my też tak robimy, tak? Bo jakby tam jest, okay. Tam nie ma takiego limitu, ale na przykład eBay jakbyś się przyjrzał, nie wiem, regulaminom czy specyfikacjom, no to już też zaczynają wchodzić, nie wiem, ja kiedyś pisałem jeszcze na początku, bo była taka ikonka Power Seller, nie? No i Power Seller było czymś, tak? Zanim te wszystkie programy weszły, to jeszcze 5 lat temu. No i potem w pewnym momencie nagle mi zamknęli wszystkie aukcje, które miały wpisany Power Seller, tak? Bo zmienił się algorytm, sprawdził to, no i musieliśmy szybko gdzieś reagować, poprawić, tak? Więc no tu wiesz. No oni, wydaje mi się, że to też o czym rozmawialiśmy chwilę jeszcze zanim się zaczęła audycja. Tutaj kwestia tej takiej unifikacji danych jest bardzo istotna, tak? Oni chcą mieć jeden produkt i sprzedawca jakby na tym marketplace no przestaje mieć znaczenie, tak? Liczy się cena i to, czy masz ten towar i jak szybko go wyślesz ewentualnie.
Wiesz co, jeszcze chciałem wrócić do tych zdjęć. Powiedziałeś, że są zbyt doskonałe.
Tak.
Ja ostatnio mam klienta, który sprzedaje laptopy polizingowe i mówię, to są wasze zdjęcia? Czy ze stoku? To jakby ten. Mówi, nie, no nasze to produkty. Mówię, to nie widać. To jakby były zbyt idealne, zbyt wymuskane, to jakby wpadające pod... Co, że to są stokowe takie, wiesz, takie ten i rzeczywiście wydaje mi się, że to jest kłopot, że czasami staramy się, żeby to był idealnie przedstawiony produkt, a może tam powinien być ten brudny inżynier czy mechanik, który uwiarygodni to zdjęcie.
Wiesz co, ale to nie jest jakby, to nie jest problem wszystkich rynków. Te rynki Europy Zachodniej, one są na tyle jakby rozwinięte, tak też cyfrowo, tak gdzieś te lata tego e-commerce'u lecą. I oni są w stanie jakby zrozumieć, że to rzeczywiście jest nasz produkt i to jest ta wartość dodana, którą my niesiemy, tak? Czyli ten produkt jest w dobrym stanie, jest czysty, jest przygotowany, tak? I rzeczywiście, że to, co on widzi, to będzie ten produkt, który on gdzieś tam docelowo otrzyma. Często wiesz, to o czym ci powiedziałem, czyli te problemy z zdjęciami, to jest właśnie na przykład domena Azjatów. Azjaci nie wierzą w te zdjęcia, tak?
No może warto, żebyście wstawili takie coś takiego realnego tam, żeby pokazać, że to jest, wiesz.
No wiesz, być może to jest jakiś tam jakiś kierunek, tak? I coś, co możemy zrobić.
Wiesz co, no tak jak nie wiem, czy widziałeś trend. Znaczy, jakbyś był kobietą, to pewnie byś widział, ale jako mężczyzna, to ja sam się szokuję, że teraz jest trend, że się przecież robi te selfie w tych ubraniach i dziewczyny sprzedają. Produkty są jako selfie robione, tak? Już nie mówiąc o sprzedażowych live'ach, gdzie dziewczyny na live'ie ubierają te wszystkie rzeczy i mówią, Kaśka, kupiłaś dzięki, MK do ciebie jutro wylatuje, tak?
Tak, dokładnie, masz rację. No wiesz, mi się tak zawsze wracam do takiego jednego przykładu, gdzie można w drugą stronę przesadzić, jak śmialiśmy się tydzień z tego, jak szukaliśmy jakiegoś produktu, no i weszliśmy sobie na aukcję, no i gościu normalnie postawił produkt na takim obrusie, w kwiaty i postawił fazon z kwiatkami obok tego napędu, który gdzieś tam napędza, wiesz, tą maszynę i to strasznie, strasznie pamiętam, że nas to wtedy rozbawiło i No w tą stronę na pewno nie pójdziemy, ale być może wiesz, jakiś detal wyjaśniający rzeczywiście to dodamy do tych
A może jakiś live sprzedażowy tutaj, silnik
dni.
XYZ za ten
Wiesz,
kupuję.
co, to by było fajne, ale nie u nas, nie? Po prostu jak ci wspominałem, no ta potrzeba powstaje gdzieś tam w danym momencie na tym świecie, tak?
Tak.
I no jeżeli zrobimy live'a, że mamy, nie wiem, silnik 1 HU3 102 myślnik 0, wiesz, i tam lecisz z tym modelem dalej, no to wiesz, szansa, że kogoś zainteresuje taki live, no jest dość nikła. Tutaj bardziej, wiesz, bardziej taka płaszczyzna naszej firmy związana z usługami. No tam już to social media gdzieś rzeczywiście ma sens, bo wtedy promujemy te usługi, które są taką czymś takim trwałym, tak? Co jakby ten klient może wykorzystać w dowolnym momencie. No, a konkretne produkty, no to może kiedyś dojdziemy do takiego poziomu gdzieś rozwoju cyfrowego, że rzeczywiście będziemy robić live z silnikiem i ten klient to kupi od razu.
A z drugiej strony, oprócz marketplace'ów, macie swój sklep internetowy LGB Elektronika i
RGB automatyka.
Automatyka,
Tak,
przepraszam.
dokładnie.
To większą częścią biznesu są marketplace'y czy sklep
Wiesz
internetowy
co,
u
to się
was?
rozkłada mniej więcej po równo.
A jak sprzedajecie w sklepie internetowym, to bardziej na Polskę czy też na różnych rynkach? Bo widzę, tam 7 języków jest
Tak,
dostępnych
tak,
w tym
tak. Wiesz
sklepie.
co, my nie skupiamy się na rynku polskim pod kątem jakby samego e-commerce'u, bo tak jak ci już wspomniałem, no, masz te kroki zakupowe w Polsce są takie dość skomplikowane, tak? I gdzieś musisz uzyskać zgodę, musisz mieć też tą formę płatności. Gdzieś właśnie e-commerce B2B bardziej polega też na relacji, tak? Na dotarciu do tego klienta, wytłumaczeniu mu, jakie on ma możliwości i dopiero jakby napędzaniu tej machiny takiej sprzedaży.
Tak.
Więc no tutaj bardziej zagranica, tak? Polska jest, oczywiście zdarzają się zakupy cały czas, tak? Coś wpada, aczkolwiek no, dla nas ta zagranica jest tutaj głównym takim miejscem, bo ci klienci polscy bardzo często schodzą w offline, wiesz? I te zakupy po prostu kończą się offline'em i oni wolą dostać fakturę pro forma, tak? Wolą mieć pewne, wolą podpisać, upewnić się jeszcze, wysłać oficjalną ofertę, którą oni zaniosą gdzieś do podpisania. I tak dalej, więc tutaj ten e-commerce.
No tak, bo tutaj jest do znacznej wartości, pewnie parę tysięcy złotych.
Tak,
Niektóre produkty
dokładnie.
mogą być. Jak ktoś jest ciekawy, to może wejść na RGP Automatyka i zobaczyć, jakie piękne rzeczy mają.
Tak, dokładnie.
No, przechodząc do tych marketplace'ów, z tego co właśnie mówisz, to też wy specjalizujecie się w tym, żeby sprzedawać na świat. I to było od początku takie założenie, czy tak po prostu z czasem
Wiesz co?
weszliście?
Wydaje mi się, że to gdzieś taka była naturalna ścieżka ewolucji. Jak zaczynaliśmy, no oczywiście mieliśmy to konto na eBayu, ono już tam gdzieś sobie funkcjonowało, jak ja jeszcze przychodziłem do firmy. No i zdobywaliśmy tych zagranicznych klientów, no ale wtedy jakby dopiero dostrzegliśmy, że to w tym jest największy potencjał, tak? Że Polska jest dużym rynkiem, nie ma co ukrywać, jak na takie warunki tej Europy Środkowo-Wschodniej, ale no, towar jest taki, że po prostu no, zaczęła nas Polska ograniczać i
Tak.
musieliśmy wyjść za granicę. No oczywiście tutaj głównym jakby gdzieś kierunkiem, który staraliśmy się obrać, były Niemcy, tak? No bo to jest jednak taki no, kraj silnie uprzemysłowiony. Więc te produkty staraliśmy się właśnie na ten rynek dostarczać. No ale oczywiście, jak masz produkt na niemieckim eBayu, no to zdarza się, że i pan z Chin czy pani, tak, wejdą, zobaczą, bo akurat byli na eBay.comie, tam nie znaleźli nic, więc zeszli na eBay.de. No i tak gdzieś te kierunki się rozwijały, tak. I tutaj
Tak.
teraz, tak jak ci wspomniałem, no nie ograniczamy się praktycznie terytorialnie. Mamy kilkanaście krajów, które wyłączyliśmy ze względów takich bezpieczeństwa i właśnie przepisów też, bo nie wszystko można po prostu eksportować bez odpowiednich tam oczywiście zgód i tak dalej, więc nie wysyłamy do właśnie Afganistanu, do Iraku, do Syrii, do tych takich krajów, no, w których gdzieś albo panują konflikty, albo no, ich sytuacja jest taka mocno niestabilna. Tak, no bo wiesz, my nie możemy sobie pozwolić, no tymi sprzętami da się, wiesz, napędzać maszyny, które produkują, no nie wiesz, co produkują, tak? Więc tutaj też tu wchodzą, nie wiem, w grę jakieś oskarżenia o, nie wiem, pomoc w działaniach wojennych, wiesz, to już są takie rzeczy, o których zazwyczaj w e-commerce się nie myśli, ale no my jakby dbamy o to, żeby rzeczywiście wszystko odbywało się jak najbardziej zgodnie z przepisami. To jest taki nasze główne założenie. Więc nie ograniczamy się terytorialnie, no i wiesz, no i staramy się gdzieś te rynki odkrywać, tak? I patrzeć, w które rynki po prostu są prosperujące i w które opłaca się dalej wchodzić, a które należy, jakby nie ma, a których nie ma sensu dalej rozwijać, tak i wspierać.
Okej, czyli oprócz tych marketplace'ów po prostu wybierać tutaj bardziej przemyślanie wybieracie. Okej, teraz chodzimy na Niemcy, Hiszpania, Anglia
Tak.
i się przygotowujemy tak, żeby zacząć tam sprzedawać więcej, tak?
Tak, dokładnie. Wiesz, wybieramy, patrzymy też oczywiście na jakieś statystyki sprzedaży i staramy się te najbardziej właśnie takie prosperujące rynki, no jeszcze dokręcać, tak? I wyciskać z nich jak najwięcej, żeby po prostu ta sprzedaż właśnie tam rosła. Więc tu na przykład Włochy są bardzo ciekawym kierunkiem pod kątem właśnie takich sprzętów przemysłowych i Włosi nie boją się kupować e-commerce'owo tych sprzętów, więc to też jest taki ciekawy temat. Amerykanie na przykład kupują tylko praktycznie na eBayu, bo oni jednak no, nie mają zaufania. Ja zresztą napisałem, jak pisałem do e-commerce w praktyce, tam zadałem takie pytanie, żeby każdy się zastanowił, czy na przykład wszedłbyś na wietnamski sklep i dokonałbyś, nie wiem, zakupu jakiegoś sprzętu. No, jest ta bariera taka psychologiczna,
Tak.
która gdzieś cię, wiesz, hamuje, a no eBay jest jednak, czy jakiś inny marketplace jest taką ostoją, tak? Bo są te wszystkie programy ochrony i tak dalej, więc.
Okej. Bo to wszystko rozumiem, sprzedajecie przez tą samą jedną witrynę RGB Automatyka.
Tak, dokładnie.
Macie PL, czy macie do każdej domeny oddzielne,
Nie,
tak?
mamy PL i tam wersjonujemy się językowo dalej.
Okej. Czyli nawet nie kom.
Nie, nawet nikomu. No wiesz, to też wynikało z jakby zaczęliśmy robić ten projekt. On był właśnie najpierw w ogóle, to jeszcze nie było domeny RGB Automatyka, tak? To był rgbelektronika.pl/shop, czyli tak wiesz, w bardzo oldschoolowym stylu to zostało rozpoczęte. No potem gdzieś zbudowaliśmy ten sklep właśnie na rgbautomatyka.pl, no i ta witryna już tam została. Uważam, że jest to pewnego rodzaju takie obciążenie, które wiesz, gdzieś tam za nami jest, no ale. To też wiesz, nie możemy sobie
Tak.
pozwolić na takie silne zmiany, no bo gdzieś ta nasza pozycja tych produktów jest już wypracowana pod kątem tego SEO, no bo my tak naprawdę dużo
Tak.
wykorzystujemy SEO, więc nie możemy też robić głupich ruchów, tak? I gdzieś.
No. Ale widzę, że rgbautomatka.com jest dostępna, więc kto pierwszy, ten lepszy.
Prawdopodobnie jest przez nas kupiona, więc wiesz,
A, i nic nie ma.
całkiem możliwe. No, gdzieś tam jednak się zabezpieczamy sobie te nazwy domenowe, wiesz, na przyszłe lata.
Tak, rzeczywiście jest. Dwa odcinki wcześniej rozmawiałem z Gosią, która w międzyczasie się okazało, że musiała zmienić nazwę ze względów na roszczenia konkurencji z kraju
No.
europejskiego, bo
No
jej
właśnie,
nazwa
właśnie.
marki pokrywała się z ich nią. No właśnie, czyli sprzedaż międzynarodowa, skupiacie się na niej przez sklep internetowy i przez marketplace'y. I jak myślisz, ta sprzedaż na inne kraje jest łatwiejsza, trudniejsza niż ta na Polskę? Jest inny klient. Co takiego trzeba zrobić, żeby w ogóle zacząć myśleć o wyjściu poza Polskę?
Wiesz co, to odpowiem takim ulubionym frazesem, to zależy, tak? Więc
Okej.
wiesz, tak naprawdę, żeby wyjść na ten rynek zagraniczny, po pierwsze musisz chcieć to zrobić, tak? Czyli ta odwaga jest taka gdzieś początkowa, no ale to nie może ocierać się o
Tak.
szaleństwo. Więc musisz mieć produkt, który na pewno będziesz w stanie konkurować ceną, no bo jednak gdzieś
Tak.
ta cenowa strona jest bardzo istotna, bądź nie wiem, czy kojarzysz, jest Cyprian Iwuć, tak, który handluje
Tak.
skarpetkami, tak, tu sushi skarpetki, tak, no i to jest na przykład taki, kiedyś byłem na konferencji właśnie zorganizowanej przez Go Global eBaya i on opowiadał właśnie o tym, że te skarpetki są na przykład popularne w Japonii, tak, no ale to jest gdzieś jakiś ten produkt ma w sobie coś, co przyciągnie tego klienta zagranicznego i czym on się wyróżni na tym rynku, po prostu
Tak.
czegoś, czego tam jeszcze nie było, tak? A jeżeli, nie wiem, chcesz handlować sprzętem, który jest tam dostępny, jest w Polsce i, nie wiem, załóżmy w Niemczech taki sam, no to tutaj przegrasz tą logistyką. Jakbyś się nie starał, gdzieś w pewnym momencie ta logistyka i te koszty dostawy cię mogą ograniczyć i ten klient po prostu wybierze lokalnego partnera, od którego dostanie szybciej i prawdopodobnie taniej, tak? No, rynki zagraniczne na pewno, wiesz, Europa Zachodnia się cechuje tym, że no, oni jakby nie boją się tych zakupów, tak? Tam jednak ta kasa przez e-commerce przelewa się większa, ludzie też po prostu mają więcej pieniędzy, więc gdzieś ekspansja na te właśnie rynki takie startowo zachodnioeuropejskie, bo to bym raczej polecał, nie polecałbym
Tak.
próbować gdzieś tam wchodzić w jakieś takie, wiesz, nie wiem, na RPA, tak, bo tu
Tak.
można się przejechać. Więc ta ekspansja na te rynki Europy Zachodniej może być jak najbardziej profitowa i może przynieść bardzo dobre rezultaty.
Wiesz co, tutaj tak mówisz, że tą logistyką możemy przegrać, a z drugiej strony w tamtym roku kupowałem kurtkę górską i byłem w sklepie tutaj stacjonarnym, ale w końcu nie chciałem kupić. I stwierdziłem, dobra, kupię w ich sklepie. No to kurtka szła z Anglii, szybka dostawa, 7 dni. Tak,
No.
a w tym roku, w tamtym też roku kupowałem buty takie dość specyficzne, takie pięć paluszków każdy
A,
ma
okej,
oddzielny.
okay. No, kojarzę.
I też trudno było je dostać. I znalazłem sklep, który z Francji przysyła je do Polski. Też szybka dostawa, 7 dni, tak?
No,
I
ale wiesz, tutaj widzisz, tutaj mówisz o takich produktach, które są też w pewnym stopniu specjalistyczne, nie? Bo mówisz o kurtce, mówisz o butach.
co? Ale tu chodzi o daną markę i o dane buty. I oni, akurat ten sklep, który sprzedawał buty, to sprzedawał też takie obuwie, jak na przykład jeden z większych polskich sklepów
No,
typu Eobuwie,
dlaczego
tak?
się zdecydowałeś ich wybrać akurat?
Wiesz co? Bo oni chyba mieli mój numer i chciałem zobaczyć, jak wchodzi się na rynek polski, tak? To, co mnie zaskoczyło, to płacili 40 zł za wypełnienie ankiety. Ankieta na 15 minut. A drugą rzecz, to co się zdziwiłem, to płacili za polecenia, tak? Jak kogoś poleciłeś, 40 zł dostawałeś ty, dostawał ktoś inny. I to było tak z mojego punktu widzenia, wiesz, ciekawe, jak to robi, bo to francuska firma i widziałem, że jej bardzo zależy, żeby wejść na rynek polski, przebić się, tak? Bo gdzieś tam z AdWordsa czy gdzieś mi tam złapali. I ten model sprzedaży, widać, że to była duża firma, typu, nie wiem, Zalando, eObuwie i tak dalej, które wrzuca w rynek polski kupę pieniędzy, mówiąc brzydko, i sprawdza, czy będzie tutaj się sprzedawało, czy nie, tak? I z drugiej strony badają tego klienta, czy on wejdzie i czy warto wchodzić, bo cała logistyka była robiona właśnie z Francji, wysyłali do polskich pewnie tirem i w Polsce
No,
DPD
ale wiesz,
dostawiliśmy.
tutaj słusznie zauważyłeś, popatrz jakie marki wspomniałeś, tak? Zalando i obuwie. To już są takie marki o tak silnie ugruntowanej pozycji gdzieś rynkowej, że one mogą sobie pozwolić na te eksperymenty i nawet do nich dopłacić. No tak, wracając do
Tak.
początku twojego pytania, no jeżeli chcesz zacząć, tak, no to tutaj wiesz, musisz mieć świadomość, że na początku no, nie dostaniesz super warunków od kurierki, tak, bo każdy jakby no, popatrzy na ciebie, tak, możesz korzystać z brokera, no ale no, ten broker też jednak swoje gdzieś tam
Tak.
kosztuje, każdy chce zarobić, więc wiesz, no jeżeli chodzi o początek, no to na pewno dalej podtrzymam moje zdanie, że takimi podstawowymi produktami, wspomniałeś o kurtce, no kurtka akurat, wiesz, kurtka też
Tak.
nie kosztuje jednak, nie wiem, 20 zł, tak.
Tak.
Bardziej chodzi mi o to, żeby nie porywać się z motyką na słońce, nie wchodzić z jakimś tanim produktem na zagraniczne rynki, bo po prostu można, jeżeli oczywiście ten produkt jest gdzieś taki popularny też tam, tak? To
Tak.
wydaje mi się, że mocnym takim punktem wyjścia do ekspansji jest taki research i
Tak.
sprawdzenie tego, co dany rynek oferuje, co ma i jak to tam wygląda, tak? Żeby po prostu nie wejść i nie zastanawiać się później, oj, co się stało, co zrobiłem nie tak, tak? Dlaczego te, no, moje produkty się nie sprzedają.
No ja mam takie wrażenie, że polscy właściciele sklepów internetowych, szczególnie tych takich małych i średnich, rzadko analizują i badają swojego klienta, tylko bardziej opierają się o to, bo mi się wydaje.
Masz
I
rację.
ja często mówię, żeby pytali swoich klientów, dlaczego u nich kupili? Dlaczego nie wybrali konkurencji? Przecież to jest takie proste. Dzień dobry, właśnie wysłałem pani paczkę. Chciałem zapytać, dlaczego pani kupiła u nas, a nie u konkurencji, na przykład,
Tak, no
tak?
i klient jest zadowolony, bo ty o niego zadbałeś, zadzwoniłeś, zapytałeś, tak, czy wszystko jest w porządku, i przy okazji zdobyłeś informacje. To rzeczywiście masz rację. To
Tak.
jest gdzieś taki kierunek, w którym ci polscy sprzedawcy powinni też zmierzyć.
No, a z drugiej strony często mówię, no i zapytajcie się też tych, którzy do was dzwonili, a nie kupili, dlaczego nie kupili? Co takiego spowodowało? Przecież to jest ten. I to są najtańsze badania, bo wystarczy 30-50 telefonów, czyli powiedzmy z 10 godzin pracy, żeby to mieć i nie trzeba żadnej agencji zatrudniać. A takie czucie klienta to dla mnie najważniejsze, bo później wszyscy mówią, nie, bo u nas cena jest najważniejsza, tak? Albo klienci często, jak robimy sklepy internetowe, no bo tutaj to musi być taki kolor, albo to musi być takiej wielkości, albo cośkolwiek innego. Jak się pytam, a dlaczego to jest takie istotne dla was? No bo tak, i po prostu no, trochę mi żal, bo to nie wpływa na sprzedaż, tak? I
No
tak
tak,
jak
to zgadzam się z tym.
to są takie właśnie rzeczy, później my realizujemy, klient musi za to płacić więcej, bo chce taką funkcjonalność w sklepie, a to nie powoduje w ogóle wzrostu sprzedaży.
Wiesz, bo to jest taka, wydaje mi się, że to jest taka przypadłość trochę wieku młodzieńczego, że to jest takie budowanie feature'ów, które ci się wydają, że są przełomowe i no, chcesz mieć zielone, tak jak powiedziałeś. No a bazowo jest czerwone, więc jeszcze jesteś skłonny zapłacić i nie zastanawiasz się nad tym, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, tak? No rzeczywiście,
Tak.
być może z UX-owego punktu widzenia, no ten zielony wzbudza większe zaufanie niż czerwony, no ale to są już rzeczy, nad którymi należy się zastanawiać, jak biznes jest ustabilizowany, masz. Ten sklep jest silny, tak? To wtedy rzeczywiście gdzieś doszlifowujesz i dodajesz kolejne cegiełki, które ci pozwalają rozwijać ten sklep. No na tym na pewno nie powinno się skupiać na samym początku. Tak? Na początku najważniejszy dla mnie jest produkt i jakby samo takie podejście do całego procesu sprzedaży, tak jak mówisz, dobra obsługa klienta.
Cieszę się ogromnie, gdy słyszę, że Polacy działają na tylu rynkach i odnoszą sukces. Zbudować 90-osobową firmę to nie lada wyczyn, a działanie na eBayu, czyli Babie, to też jest ciekawy case. No właśnie, a jakie ty masz doświadczenia z tymi portalami? Podziel się, napisz do mnie, skomentuj. W każdym razie mi utkwiło w głowie szczególnie to, że nawet eBay musiał zmienić model biznesowy i cały czas szuka szans na przetrwanie. Szczególnie gdy na rynku cały czas działają silni, lokalni liderzy, jak na przykład Allegro czy globalnie jak Amazon. Finalnie eBay na razie znalazł sobie swoją przemysłową niszę. Ciekawe, jak to się rozwinie. Na koniec moja osobista prośba jest taka, że jeśli uważasz, że ta wiedza może się komuś przydać, to poleć to swoim znajomym. Wszędzie, gdzie tylko możesz. Dosłownie, wszędzie. A ja dzisiaj kończę i do usłyszenia.